Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Zaczynamy podniośle, bo będzie o jubileuszu. Dzieciństwo, młodość, początki literackiej drogi. O tym rozmawiałam tydzień temu z profesorem Edwardem Balcerzanem, wybitnym teoretykiem literatury, znawcą poezji, człowiekiem wyczulonym na słowo. Rozmawialiśmy w mieszkaniu profesora i jego żony, poetki Bogusławy Latawiec, wśród setek książek, także tych z przyjacielskimi dedykacjami od polskich i zagranicznych twórców, wśród obrazów i zdjęć, no i przy dobrej kawie. O czym rozmawialiśmy? O dzieciństwie spędzonym pod Charkowem, o dramatycznych przejściach rodziny Balcerzanów, o życiu po wojnie w Szczecinie i o pierwszych fascynacjach literackich. Ze Szczecina losy przywiodły Edwarda Balcerzana do Poznania na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Tu stał się jednym z najważniejszych badaczy, jednocześnie nauczycielem wielu pokoleń filologów polskich. Nic dziwnego, że kiedy 10 lat temu odchodził na emeryturę, wychowankowie, jego następcy na uniwersytecie, przygotowali mu przemiły wieczór. To było jego 70-lecie. Wtedy wręczono profesorowi książkę Od tematu do rematu.
Od tematu do rematu. Temat i remat, powiemy słuchaczom, którzy niekoniecznie muszą być polonistami, to są dwa składniki metafory w jednej z teorii, do której gdzieś się tam odwoływałem.
Profesor Balcerzan zapowiedział napisanie książki pod tytułem Zakład. Wielu spośród obecnych podczas jubileuszu ma szansę znaleźć się na kartach tej powieści o zakładzie, teorii i historii literatury. Zakładzie, który jest jednym z filarów filologii polskiej.
Zakładu jest wiele. Wiadomo, że to jest taka jakby oprócz pracowni, no taka podstawowa właściwie struktura organizacyjna i ten zakład, o którym mówię, prowadził Jerzy Ziomek. Po jego śmierci, zresztą na jego życzenie, chorował, ciężko męczył się, ale zdążył wydać dyspozycję. Przejąłem ten zakład, który, tak jak zresztą opowiadała Ewa Kraskowska, pączkował, rozwijał się. Z tego zakładu Ziomka wyrosło mnóstwo samodzielnych zakładów i Seweryny Wysłowów, Semiotyka Kultury, i Dobrochnera Tajczakowej, i Marka Hendrykowskiego, dwa osobne i tak dalej. Więc to słowo zakład jakoś tak od wielu lat mi towarzyszy. Przez wiele lat potem prowadziłem ten zakład, organizowałem zebranie zakładu, szedłem, bo muszę się spotkać z kolegami z zakładu, więc to słowo bardzo silnie weszło w mój krwiobieg. Chociaż ja w tej chwili, już kiedy po mnie przyjęła ster Ewa Kraskowska, odczułam pewną ulgę, muszę powiedzieć. Taką, że jestem u siebie ciągle, ale już nie muszę się martwić o różne rzeczy. Niektórzy się mylą jeszcze i mnie proszą o zgodę na przykład na zwolnienie z dyżuru. Ja mówię, o nie, to nie ja, to teraz nowa kierowniczka. Ale czy ja o tym napiszę? No chyba tak.
Będą anegdoty tam też?
No właśnie, anegdoty to jest podstawowa sprawa, ale one są dosyć łatwe, ale żeby coś się czytało, to muszą być konflikty, prawda? No bo bez konfliktów nie ma prozy.
Dramaturgii.
Nie ma dramaturgii, prawda? Nie ma dramaturgii bez konfliktów i to jest właśnie coś, co sprawia kłopot. Nie, żebym nie miał materiału, bo mam dużo, ale no, o ludziach żyjących albo takich otoczonych legendą, pisanie rzeczy, które ujawniają pewną konfliktowość natury czy konfliktowość naszego współżycia, jest to wezwanie trudne. Ale od września, od października przyszłego roku będę człowiekiem wolnym, etatowo niezwiązanym, więc trzeba będzie coś zrobić, coś napisać.
Panie profesorze, czy to środowisko studenckie się zmienia z pana punktu widzenia?
To znaczy, o dziwo, ono i zmienia się i nie. W pewnych dziedzinach się nie zmienia, Student to jest pewna rola, która zmusza do identycznych zachowań. Na pierwszym i drugim roku rola studenta jest rolą człowieka, który bardzo chce się wykazać, bardzo chce być zauważonym, bardzo chce pracować. Na roku czwartym i piątym jest już student, który zna regulamin, zna swoje prawa, zna różne chwyty, zna słabości prowadzącego i tutaj gorzej jest z dyscypliną, chociaż dojrzałość badawcza jest większa i to się nie zmieni od lat. I ja taki byłem i moi studenci. Natomiast co się zmienia? Nie umiałbym i nie miałbym prawa, mając w tej chwili jednak kontakt z niedużą grupą studentów, mówić o zdolniejszych i mniej zdolnych rocznikach. Myślę, że w ogóle w całym świecie proporcja zdolności, niezdolności, talentu i braku jest od wieków ta sama. Natomiast co się zmienia bardzo wyraźnie, to, że nowe roczniki uniemożliwiają mi z nimi rozmowę w jednym aspekcie. Mianowicie coraz mniej mamy wspólnych odniesień, jeśli chodzi o te same utwory, które znamy, o te same piosenki niekiedy. Takich uniemożliwiają mi rozmowę aluzjami, że kiedyś wystarczyło było powiedzieć i już było wiadomo, co mamy wszyscy na myśli. No, taki przykład, że na zajęciach z poetyki w ubiegłym roku, to był pierwszy rok, tłumaczyłem taką sprawę prostą, że nie wszystkie słowa w poezji coś znaczą, że to takie słowa dla melodii, takie jak tam odi ridi ojra i tak mówię, odi ridi ojra, szabada, szabada bada. I potem student, który pisał protokół, odczytując protokół, mówi, ale bardzo przepraszam panie profesorze, ja nie zanotowałem ten słuch, jak to było sza? Ja mówię szabada badano. A nie może pan jeszcze powtórzyć? Ja mówię, no to ze znanej piosenki, no kobieta i mężczyzna, lelusz, nic. Ani lelusz, ani kobieta, mężczyzna nie słyszeli, nie widzieli. Ja bym im zaśpiewał, ale wtedy bym się skompromitował. I takich przykładów jest bardzo wiele, kiedy coś, co dla mnie jest oczywistością, że to powinno siedzieć obojętnie z piosenek tam starszych, kabaretu starszych panów. Ja mówię o kulturze masowej, ja już nie mówię o takiej elitarnej kulturze. Tam te może lepiej znają, tam odwołanie do Mickiewicza, do Norwida, to jeszcze może być uchwycone i rozpoznane, ale do takiej codzienności naszej, takiej potocznej kultury coraz trudniej się odwoływać, natomiast oni się powołują na nazwy jakichś zespołów, na jakieś koniecznie po angielsku tytułowane utwory muzyczne, estradowe, których ja z kolei nie znam. I tu się robi pewna, no przepaść, nie przepaść, ale trudność.
Tego jubileuszu minęło 10 lat. Siedzimy i rozmawiamy o literaturze, a właściwie o tych, którzy ją tworzyli. W rozmowie wyszliśmy od ostatniego filmu Andrzeja Wajdy, Powidoki. Bohaterem filmu jest Władysław Strzym.
I zadeklarował się jako zwolennik przemian, których zwolenników był także przed wojną. No, był to poeta o lewicowej orientacji, jak bardzo wielu zresztą, syn chłopa i tak dalej. I to się władzy o tyle spodobało, że mało tego, on za to, że tak się deklarował jako zwolennik nowego ustroju, a pamiętamy, że ten ustrój w pierwszych latach powojennych nie wyglądał tak koszmarnie. Wydawało się, że może być jakiś rodzaj demokracji wielopartyjnej, przecież nawet jeszcze był Mikołajczyk ze swoją partią, to on został wtedy wysłany, zaproponowano mu to do Szwajcarii jako attaché kulturalny. Więc miał o tyle jakby lepszą sytuację życiową. W związku z tym mógł Strzemińskiemu także pomagać w sensie materialnym. Tak jak to widzimy, przywozić mu lekarstwa, starać się też, jest ta rozmowa jego z jakimś chyba ministrem kultury.
Sokorskim.
To jest Sokorski, tak. Ten łysy Sokorski, którym próbuje jakby no, ratować swojego kolegę. W związku z tym przywoz jakby nie skazał się na heroiczną śmierć, chociaż sam mówi w filmie, że właściwie go nie drukują. On wydaje wtedy rzut pionowy, bo on nie przyjmuje socrealizmu. Tam jest parę może takich wierszy, gdzie on tam pisze coś tam, tkaczki planu sześciolecia czy coś takiego, ale na dobrą sprawę on pisze wiersze za trudne, pisze wiersze za osobiste i pisze wiersze nieagitacyjne, nie wiadomo z tym przybłosiem robić, więc najlepiej wysłać go za granicę, a potem no niech sobie istnieje. Jego tomik Rzut pionowy ma tylko jedną recenzję i to recenzję napisaną przez aktora Leszka Herdegena, więc to też pokazuje, jak on był tak zmarginalizowany całkowicie. Ale takie z kolei próba no, angażowania artystów dobrze zapowiadających się, czy znanych już do jakichś takich funkcji państwowych, społecznych, no to jest jeszcze bardziej wyrazisty przypadek Czesława Miłosza, który zostaje przecież też pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pełni służbę dyplomatyczną.
Co potem mu pozwala zostać po tamtej stronie?
Zostakiem pozwala, przybyć, no przetrwał jakoś to i przebiedował, a po 56 roku no, był jego renesans olbrzymi.
Z dużym upodobaniem. Przypomina się nazwiska, bo potem to byli znakomici poeci, uznani nazwiska wielu naszych poetów, którzy w okresie młodości popełnili grzech bałwochwalstwa, na przykład tworząc wiersze na cześć Stalina, co się zdarzyło Szymborskiej, prawda, ale nie tylko jej. Takich pisarzy było więcej.
No było, bo z różnych pokoleń. Było, minęło, dajmy im spokój.
No nie możemy im dać spokoju, bo potem okazało się, że tworzą fantastyczne rzeczy.
A no z tego punktu widzenia nie, no to przecież Wisława Szymborska, którą ciągle się ściga za ten wiersz i za to, że ona nawet nie używa w jednym z wierszy imienia i nazwiska Józefa Stalina. I ona stosuje bardzo piękną perfrazę z punktu widzenia poetyki takiej neutralnej politycznej. Mianowicie ona mówi, co jest, może być zupełnie czytelne dla współczesnego czytelnika, na sztandarach naszych profil czwarty. Otóż tak jak w dzisiejszej polityce są trzy profile ilustrujące podział trójwładzy w naszej Polsce, to wtedy były cztery profile jako taki emblemat socjalizmu. Marks, Engels, Lenin, Stalin. I ten czwarty profil, to jest, ona go nawet nie nazywa, tylko odwołuje się do takiej grafiki. Ale ona właśnie niczego takiego nie uczyniła, a musiała się całe życie tłumaczyć. Również nawet w swoim przemówieniu tutaj w Poznaniu przy odbiorze doktoratu honoris causa mówiła, że źródłem poezji nie są jakieś anielskie niewinności, tylko źródłem poezji są ludzkie błędy, które popełniają wszyscy, jej poezji również.
Prawie każda poezja, a moja na pewno, czerpie siły ze źródeł niezbyt krystalicznych, z pomyłek życiowych, z wątpliwości, z głupstw najprzeróżniejszych, z wiedzy gromadzonej chaotycznie i nie dającej się nigdy uporządkować. No i wreszcie z dobrych chęci, którymi, jak wiadomo, piekło jest wybrukowane. Nikomu też poeta nie może służyć za świetlany wzór, bo najlepsze, co z siebie daje, to wiersze, a tych naśladować się nie da. Natomiast cała reszta jego życia daleka jest od przykładności.
Utopia to jest wyspa, na której wszystko się wyjaśnia. Tu można stanąć na gruncie dowodów. Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia. Krzaki aż uginają się od odpowiedzi. Rośnie tu drzewo słusznego domysłu o rozwikłanych odwiecznie gałęziach. Olśniewająco proste drzewo zrozumienia przy źródle, co się zwie, ach, więc to tak. Im dalej w las, tym szerzej się otwiera dolina oczywistości. Echo bez wywołania głos zabiera i objaśnia ochoczo tajemnice światów. W prawo jaskinia, w której leży sens. W lewo jezioro głębokiego przekonania. Z dna odrywa się prawda i na wierzch wypływa. Góruje nad doliną
pewność niewzruszona, ze szczytu jej roztacza się istota rzeczy.
Mimo powabów wyspa jest bezludna, a widoczne po brzegach drobne ślady stóp bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza. Jak gdyby tylko odchodzono stąd i bezpowrotnie zanurzano się w topieli. W topieli? W życiu nie do pojęcia.
Byłeś promotorem tego doktoratu. No i potem byliście razem z Bogusią na wręczeniu Nagrody Nobla.
Ja ostatnio taki napisałem tekst do takiego zeszytu poświęconego Szymborskiej. To zabrzmi może zbyt akademicko. Synek Dochy, Wisławy Szymborskiej, synek Docha, czyli taka figura, część zamiast całości albo całość zamiast części. I tam chodzi mi o to, że jej świat poetycki zawsze jest, no prawie zawsze, w większości wypadków, zbudowanym z takiego zaczerpnięcia jakiegoś fragmentu, jakiejś próbki realnej, empirycznej, zrozumiałej dla wszystkich rzeczywistości. Obojętnie, czy to jest rzeczywistość przyrody, czy rzeczywistość zdarzeń politycznych, czy społecznych, czy rzeczywiście obyczajowa, czy lekturowa i tak dalej, ale nigdy to nie jest świat w punkcie wyjścia wymyślony, taki, tak wymyślony, że wszystko o nim można powiedzieć, zawsze jakby jakoś weryfikowalny. Czyli to jest taki pewien rodzaj szczególnego realizmu, który ona uprawia w punkcie wyjścia, a potem już zaczynają się jej różne przymiarki, felietonowe figury, różnego rodzaju sentencje, paradoksy i tak dalej. Punktem wyjścia jest takie uderzenie w realność.
Rozmawiamy w mieszkaniu Bogusławy Latawiec i Edwarda Balcerzana.
Książki? Właściwie jedną szafę można wypełnić waszymi książkami, waszego autorstwa. Bogusi, tyle tomów poezji liczyłaś?
Nie, chyba 10, 11. Nie.
I powieści?
Sumy ma 20 chyba, czy 18.
Więcej, nie
18, 20 książek. No i uczniowie wyprowadzeni na ludzi. I profesor Edward Balcerzan, który pisał od młodości wiersze, potem pisał prozę, a potem pisał już prace teoretyczno-literackie i zagłębiał się w tę twórczość innych, przekładał Aigiego między innymi. I tu się przydało dzieciństwo i dobra znajomość języka rosyjskiego. No i o czym nie powiedziałam.
No i potem takie różne autobiograficzne rzeczy, badania nad teorią przekładu również.
No a teraz...
Felietony.
O, przecież byłeś redaktorem w różnych pismach.
Poznańskich
i niepoznańskich, no, bo znaczy, i Odrze pisywałeś, prawda?
Ale jako redaktor to byłem w Nurcie przez pewien czas i potem w tekstach iblowskich. Teksty.
Pisałeś o poetach z okresu dwudziestolecia międzywojennego i pisałeś o tej poezji powojennej. Mówiliśmy o socrealizmie i potem przyszedł 56 rok, powiew wolności i to ma swoje odbicie w poezji. Pojawiają się nowe pisma, prawda?
Jest bardzo głęboki przełom, który przypada na czasy Bogusi i mojej matury, więc jak gdyby zdobywamy świadectwo dojrzałości, która oczywiście dopiero się musi ukształtować jako dojrzałość w nowych warunkach zupełnie. To był ze wszystkim, w całym obozie, jak to się nazywało, państw socjalistycznych, przełom najgłębszy, chociaż nie odbył się, gdyby nie śmierć Stalina i nie przemiany w Związku Radzieckim. To oczywiste, ale tak czy inaczej niektóre rzeczy zostały całkowicie otwarte na nowo, to znaczy na literaturę Zachodu. na zadeptaną niepamięcią i cenzurą, taką poszukującą, czy taką jakby niepasującą do doktryny literatury dwudziestolecia międzywojennego. Odkrycia ponowne nowych autorów, nowych, znaczy nie nowych właśnie, ale zapomnianych autorów, twórców i tak dalej. I jednocześnie te debiuty spóźnione pisarzy, którzy większość swoich tekstów trzymali w szufladzie. Nagle rówieśnicy Baczyńskiego debiutują w 1956 roku, czyli to pokolenie 1920-22-24, Białoszewski, Herbert, stają się... Karpowicz może nie debiutuje, bo jemu się udało wydać jeszcze Żywe wymiary, ale też milczy i dopiero jego Kamienna muzyka po 1956 roku. To mówię o samej poezji. Także to był niesłychanie, no i w filmie Polska Szkoła Filmowa i właśnie Wajda, o którym mówiliśmy, dopiero wtedy zaczyna mówić i wiele innych zjawisk. I Polska się zaczyna liczyć w świecie poezji, w świecie plakatu, na przykład w świecie filmu, dramatu, no przecież takie zjawiska jak Teatr Grotowskiego, czy Teatr Swinarskiego, czy Pantomima, ta wrocławska,
Tomaszewskiego.
To są zjawiska klasy światowej.
Czyli przetrwały sobie.
Tak.
Co się działo w tym czasie, w końcu lat 50. i na początku 60. w poetyckim Poznaniu? Otóż w 56 roku powstała grupa Wierzbak. W jej skład wchodzili Ryszard Danecki, Marian Grześczak, Józef Ratajczak, Eugeniusz Wachowiak, Konrad Sutarski. To z inicjatywy tej grupy odbywały się w Poznaniu festiwale młodej poezji. Na takim festiwalu Julian Przyboś zwrócił uwagę na wiersz Grześczaka, jeszcze wówczas, kiedy ten nie wydał żadnego tomiku. Ale na festiwalu młodej poezji objawił się też Andrzej Bursa. Mamy w radiowym archiwum cenne zapisy tamtych spotkań.
Spotkanie młodej poezji polskiej. Już od 3 lat życie kulturalne Poznania wzbogaciło się o poważną imprezę literacką mającą charakter ogólnopolski. Jest nią organizowany z inicjatywy literackiej grupy Wierzbak od roku 1957 Ogólnopolski Festiwal Młodej Poezji. W tym roku w dniach 12 i 13 listopada Poznań gościł młodych poetów z całego kraju. Jedynie brak przedstawicieli środowiska krakowskiego zadecydował o tym, że poznańskie spotkanie młodych twórców nie było pełnym przeglądem aktualnej sytuacji młodej poezji. Festiwal to nie tylko spotkanie poetów z poetami, lecz także spotkanie poetów z odbiorcą za pośrednictwem wieczorów autorskich. Z festiwalem wiąże się także coroczne nagradzanie debiutu poetyckiego za rok bieżący. W tegorocznym festiwalu uczestniczyli znani polscy poeci Kazimiera Illakowiczówna oraz Julian Przyboś, przewodniczący jury, a jako członkowie sądu konkursowego Mieczysław Jastron, Artur Międzyrzecki, Zbigniew Bieńkowski. W skład jury wchodził także Adam Warzyk, nieobecny na festiwalu. Znaleźli się też twórcy średniego pokolenia Wanda Karczewska, Tymoteusz Karpowicz, Bogusław Kogut. Pierwszy dzień obrad. Przewodniczy Zbigniew Bieńkowski. Na trybunie staje przewodniczący jury Julian Przyboś. Mówi: jury nagrody za najlepszy debiut bieżącego roku zebrało się 10 bieżącego miesiąca w Warszawie. Nagroda została przyznana za tom Wiersze Andrzejowi Bursie. Andrzej Bursa nie żyje. Jego tragiczna śmierć rzuciła na ten tom cień ciężki, ale w tym cieniu zarysowuje się jeszcze mroczniej tragizm tej poezji. Był to poeta autentyczny, który przeszedł w skrócie gwałtownym wszystkie wstrząsy, jakim podlegali jego współcześni. Wieczorem w Pałacu Dziadyńskich spotkali się miłośnicy twórczości Andrzeja Bursy. Mówi o nim Julian Przyboś.
Dzisiejszy czwartek literacki ma szczególny charakter. Wchodząc w skład festiwalu młodej poezji, jest wieczorem poświęconym poezji laureata tego festiwalu. Laureat jest nieobecny. Wieczór więc ten jest także hołdem złożonym jego cieniom. Jury, decydując, że nagrodę za najlepszy debiut w bieżącym roku należy przyznać Andrzejowi Bursie, orzekło, że ten tragiczną śmiercią zmarły poeta był przedstawicielem swojego pokolenia. Pokolenia literackie nie mierzy się miarą biologiczną, ale miarą rytmu historii, która teraz biegnie niezwykle szybko. Krytycy literaccy, oceniając mijające piętnastolecie Polski Ludowej, doliczyli się już 3 generacji literackich.
Na kilka dni przed śmiercią Andrzej Bursa był w Poznaniu właśnie na pierwszym festiwalu młodej poezji w 1957 roku. Z tego okresu zachowało się chyba jedyne nagranie poety. Oto Andrzej Bursa czyta swój wiersz.
Zabaw i gier dziecięcych. Gdy ci się wszystko znudzi, spraw sobie aniołka i staruszka. Gra się tak. Podstawisz staruszkowi nogę, że wyrżnie mordą o bruk, aniołek spuszcza główkę. Dasz staruszkowi 5 groszy, aniołek podnosi główkę. Stłuczesz staruszkowi kamieniem okulary, aniołek spuszcza główkę. Ustąpisz staruszkowi miejsca w tramwaju, aniołek podnosi główkę. I tak dalej. Potem idź spać. Przyśni ci się aniołek albo diabełek. Jak diabełek przegrałeś, jak aniołek wygrałeś, jak ci się nic nie przyśni, remis.
Wasza znajomość z Przybosiem wciągnęła się przez lata, prawda?
Tak. Przyboś, jak przyjeżdżał do Poznania, to sobie mówił, z kim się chce poznać. Wymieniał nazwiska i często to było u Ratajczaków, u Józka Ratajczaka. I on miał taką koncepcję, że tu w Poznaniu pojawia się nowy typ poezji. Poeci, którzy piszą do nurtu, to jest jakaś nowa grupa poetycka, skonsolidowana o jakichś takich nowych założeniach. I on lubił to tak nazywać, jak przyjeżdża, wasza grupa. A potem żeśmy się spotykali na zjazdach, prywatnie też, w kawiarni.
On dosyć cenił tych wierzbakowców. Cenił Grzeszczaka, cenił Mariana Grzeszczaka, cenił Ryszarda Doneckiego, pisze o tym. No i właśnie młodszych z naszej generacji.
Tak. Za grupę, a myśmy właśnie grupą nie byli. To było takie towarzysko-przyjacielskie i na przykład co moje wiersze łączy z Ratajczakiem? No nic, poza tym, żeśmy się lubili. Ale to dla niego już była grupa i on wtedy mógł nią jakby kierować. To znaczy on miał taką zasadę, że chciał ludzi łączyć ze sobą i nimi kierować. Nam stale wypominał, że nie mamy dziecka na przykład.
No i potem do tego jego koncepcji doszła nowa fala poznańska, to znaczy Ryszard Krynicki i Stanisław Barańczyk. On też to wszystko włączył w tę jakby poznańską grupę.
Do ciebie o mnie. Julian Przyboś. Zapatrzony, że samymi rzęsami zmiódłbym śnieg z twojej ścieżki, chwytam w zachwyt ruch twój i gubię. Krokiem tak zalotnie lekkim, jakbyś wiodła ptaszka na promieniu, szłaś przede mną, przed sobą, przed wszystkim. Poderwany spod nóg przez wróble, twój cień w krzewie się zazielenił, pojaśniał w drobne listki i zniknęłaś w swoim śpiewie. Zamilkliśmy, ale odtąd zasłuchany, gdy pytam o mnie, od rośliny do słowa, każdy pąk się wyraża kwieciście, kwiat rozkwita nagiej, ogromniej we wszechkwiat. Gałąź wiśniowa przewinęła się do kwiatów od liści zwinniej, niż wiewiórka zdążyłaby się domyślić.
Czy to tak było, że Przyboś poznał tę drugą żonę przy łóżku Władysława Strzemińskiego w szpitalu?
No tak mówią. Ale chyba tak było. Rzeczywiście malarka, studentka Szkoły Plastycznej Wyższej, Danuta Kula, która opiekowała się już bardzo ciężko chorym Władysławem Strzemińskim, spotkała się z Przybosiem, który go odwiedzał. No i Przyboś bardzo szybko doszedł do wniosku, że to będzie jego żona. Druga.
Dziecko z nią?
Tak, powiedział, że będziemy mieli dziecko. A dlaczego Uta? Po pierwsze, z dwóch powodów. Raz, to jest taka gra językowa. Matka jest Danuta. Część matki jest córką, więc kawałek imienia z Danuty Uta. Po drugie, Uta po japońsku to jest poezja, podobno. No więc to...
Stąd tak oczekiwał, że będzie pisała wiersze.
Że będzie pisała wiersze, tak.
No i że on dzięki niej odrodzi swoją poezję. Bo on tak wierzy, tak. Że nowe dziecko, nowe uczucia.
No właśnie, tak jak Bogusia mówi, uczucia. Uczucia były istotne też, są widoczne w poezji Przybosia.
Bardzo, bardzo. On gdzieś z oburzeniem odrzuca sądy krytyków, recenzentów, że on jest jakiś taki mózgowiec, czy człowiek, który wykalkulowuje sobie pewne konstrukcje, a mówi przecież ja jestem poetą bardzo emocjonalnym i to jest prawda. Tak. Z tym, że jednym z takich uczuć rzadszym w poezji w ogóle naszej, dosyć ciemnej jednak poezji, traumatycznej, to jest uczucie podziwu dla świata, uczucie jakiejś fascynacji. Po prostu on oprócz przerażenia ma taką poezję zachwytu. O, właśnie słowo zachwyt jest kluczowym dla jego emocjonalności.
Ta emocyjność u niego jest silniejsza, znacznie silniejsza niż u wielu innych poetów, a u Przybosia stale się mówi o tym zimnie. Zresztą tam jest jeszcze ciekawa rzecz, jeśli chodzi o kobiety u Przybosia. Ja kiedyś interpretowałam taki erotyk Przybosia, już dotyczący tego związku z tą drugą żoną. I Karpowicz zaatakował, to znaczy opublikował ten mój tekst. Ja tam doszłam do wniosku, że on tak ubóstwia tą swoją kobietę, czyni z niej taki jakiś model miłości wielkiej. Tak, ja powiedziałam, że to jest androgenizm, a Karpowicz, Boże kochany, powiedział, co ty piszesz? Mówi, wszystko jest świetnie w tym wierszu, ale Przyboś to był taki czysty, męski konsument kobiet. On traktował kobietę jako szansę na swoje szczęście, ale niezbyt się zajmował tym, jak to wygląda na odwrót. I on opisywał zawsze kobietę jako kobietę dającą mu jakąś większą gamę uczuć, które mu są w życiu potrzebne. A nigdy nie uważał, iż to powinno być też i na odwrót. Nie ma takich wierszy, tak twierdził Karpowicz. Ja nie wiem, bo ja tej strony nie ma. Rzeczywiście nie ma.
Do ciebie o mnie.
No właśnie, do ciebie o mnie. Tak to jest u niego. No i Uta też dostrzegała, to Utę też tak traktował, jako dziecko, które ma mu dać natchnienie nowe. Nowe uczucia. On tam pisze w jednym wierszu, popłynę z tobą w nową rzekę życia. On myślał, że jakoś to dziecko urodzi, to on będzie młodszy, bo on będzie po raz drugi ojcem i będzie to przeżywał tak, jakby to był po raz pierwszy i będzie znowu młodym. Młodym, prawda, twórcą nowego dziecka, nowego stworzenia. No, to go uczyni młodszym.
No, często nie poeci też tak patrzą na świat i na kobiety.
Tak, ale teraz to by się kobiety na to nie zgadzały, żeby je traktować przedmiotowo, prawda? Kochał, ale to był przedmiot jego kultu.
Z polskich twórców, takich, którzy ulegli wpływowi Przybosia, to Karpowicz, kogo jeszcze by można wymienić?
Nie wymieniłbym nikogo, kto uległ wpływowi Przybosia. Mógłbym jedynie mówić o poetach, dla których Przyboś był inspiracją, ale to jest coś innego. To znaczy naśladowanie Przybosia nie jest takie trudne, bo on jest bardzo wyrazisty i może by się dało znaleźć takie czasy w nieoczekiwanych zupełnie poezjach, na przykład niektóre sformułowania w wczesnych wierszach młodego Baczyńskiego.
są jak gdyby ze szkoły Przybosia, ale on potem znajduje swój głos. Więc raczej Przyboś jeszcze, on bardzo nie chciał, żeby mieć naśladowców, prawda? I mu się wydawało, że na przykład pewna prostota poetyki Tadeusza Różewicza, która powoduje łatwość i całą szkołę naśladowców, niszczy samego Różewicza, że nie, nie należy pisać w taki sposób i cieszyć się właśnie, że się wywierla wpływ. Natomiast inspiracja tak, często na zasadzie sprzeciwu, często na zasadzie dialogu, polemiki, przekroczenia. Więc to jest taka sytuacja, że Przyboś jest ważny jako mistrz czy partner, ale do dialogu i do przekroczenia.
Poprosiłam Edwarda Balcerzana, aby przeczytał jakiś swój wiersz.
Co wybrałeś do przeczytania?
Twórczości najnowszej, wrześniowej.
Wróćmy do wierszy.
Mam trzy wiersze, przeczytam jeden pod tytułem Grzbiety książek. Są bardziej, są inaczej niż pozostałe fragmenty mieszkania. Utrzymujesz, że otaczają nas, lecz to one, szczuple grzbiety, ich pręgowane profile, bywają przez nas tkliwie osaczane dłońmi, wspomnieniami lub domniemaniami blaknących sensów, ściganych swego czasu, odcyfrowywanych. Do tylu widoków ościennych, rodzajowych, zatrważających, podobne, do żadnego nieporównywalne. Do pni sosen musiałyby wyroić z siebie krocie skrzydlatego liternictwa, dać się obsiąść przez owadzie kroje leśnych alfabetów, żeby spełniło się upodobnienie. Do organów? Kłopot w tym, że grzbiety książek, jeżeli oddychają, to przebrzmiałą ciszą. Do węży? Wytrzymałoby to porównanie jedynie garbowane grzbiety ksiąg rodzaju. Więc książkowe grzbiety stoją twardo, w błogim udomowieniu, w pełni zszycia błyskotliwych złączeń, w zawielościach nici, węzłów chłonnych kleju, całej tej wewnętrznej, niewidzialnej introligatorni. Stoją murem zamienioną, nieprzewertowaną tajemnicą ludzkich wzlotów, okaleczeń, które w głębinach regalów są teraz nastawione pokojowo, nie giną za siebie, ani za zaświaty, a ich płytkie kurze już nie pachną bitewnymi oblakami. Poznań, styczeń 2017 rok.
października 2017 roku w salonie Mickiewicza pod kopułą w Kolegium Majus odbył się jubileusz 80-lecia urodzin profesora Edwarda Balcerzana, zorganizowany przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu. Przyjechali goście z Polski i z zagranicy, profesorowie z uniwersytetów i z Polskiej Akademii Nauk, współautorzy powstałej w ramach spisków tajemnicy przed jubilatem opasłej księgi Obecność w literaturze teoretyczno-literackiej Edwarda Balcerzana. Po uroczystości wszyscy zeszli do sali teatralnej w piwnicach Kolegium Majus. Przy mikrofonie profesor Tomasz Mizerkiewicz, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.
Chciałbym w imieniu, jak sądzę, wszystkich osób, które składają się na tą wspólnotę balcerzanocentryczną, złożyć naszemu jubilatowi najserdeczniejsze życzenia. Tak po prostu, żeby następna dekada była co najmniej tak wspaniała, jak ta, którą masz za sobą, bo uwierz mi, na mnie to, co robiłeś przez te 10 lat, robiło niesłychane wrażenie, a wydawało mi się, że ciebie znam. Publikowałeś rzeczy, które mi otwierały zupełnie oczy na nowe sprawy, którymi się fascynujesz, na nowe typy twórczości, w których okazałeś się wspaniale biegły i inspirujący. Chciałbym z całego serca, żeby ta następna dekada dla ciebie była co najmniej równo twórcza, ożywcza i dla nas wszystkich inspirująca. Wszystkiego dobrego.
To kiedy ja wreszcie będę miał, emeryturę? Jak...
Profesor Stanisław Balbus z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Panie profesorze, no jak jubileusz jest profesora Edwarda Palcerzana, to profesora Balbusa nie może nie być.
No nie, rzeczywiście, jak się tylko dowiedziałem, że oni to przygotowują, bo ja po prostu nie pamiętałem o tym, że Edward już ma 80 lat, w ogóle do głowy mi nie przyszło. To powiedziałem, że absolutnie mówię, nie ma, żebym ja był nieobecny w książce i się w ostatniej chwili napisałem, chociaż to taka dość duża rzecz jest.
No. Właśnie o czym pan profesor pisał?
A o takim poecie, którym się przed laty zakochałem i on tak ze mną mi towarzyszył cały czas i wreszcie, gdyby nie Edward, to bym pewnie tego nie napisał. To jest Paul Celan, taki wybitny niemiecki poeta, w Polsce dopiero właściwie tak powoli odkrywany teraz. A ponieważ Edward...
A z jakiego okresu?
On zmarł, popełnił samobójstwo w 1970 roku. To taki poeta wywodzący się, by tak powiedzieć, z rany Holokaustu. Bardzo uchodzący za bardzo trudnego poetę. I myślę, że gdyby nie Edward, to bym tego nie napisał w ogóle, ale... On zawsze się zajmował wierszami, które się niełatwo czytały po prostu, w których była jakaś tajemnica. No, więc ja tak jego wzorem postanowiłem wedrzeć się w głąb tego tekstu. No ale to już jest napisane, więc nie ma o czym mówić. Natomiast bardzo się cieszę, że mogłem jeszcze mimo słabego zdrowia już teraz uczestniczyć w tej uroczystości Edwarda. Zdałem sobie sprawę, że w tym roku minęło już dokładnie 50 lat mojej znajomości takiej bliskiej z Edwardem Balcerzanem. 50 lat. Całe pokolenie urosło od tej pory.
Gość ze Szwecji.
Koniec lat 70. On przyjechał do Sztokholmu pierwszy raz.
Tak, bo on był w Finlandii, zdaje się, dłuższy czas.
Trochę później, tak.
Pan się zajmuje też przekładami?
No i słowistyką i przekładami.
Jak się pan nazywa?
Lars Kleberg ze Sztokholmu.
Kleberg to taki był generał u nas.
No tak, ale chyba nie jest nasz rodzic. Mam przekłady z polskiego, sztuki Mrożka, wiersze Szymborskiej, no parę, i Ryszarda Krynickiego, poetę poznańskiego, którego poznałem tutaj w Poznaniu, kiedy byłem tu. Zaproszenie Edwarda Balcerzana.
Współredaktorka książki. Obecność w literaturze teoretyczno-literackiej Edwarda Balcerzana, profesor Joanna Grondziel-Wójcik.
O książce. No. Książka jest ogromnym przedsięwzięciem. Ponad 30 autorów wzięło w niej udział. Oczywiście tutaj od nas, tego naszego środowiska, ale też z całej Polski i właściwie z całej Europy. Przyjaciół, znajomych, wychowanków, uczniów, profesora. I wyszła rzecz naprawdę niesamowita, która pokazuje twórczość naukową, teoretyczną profesora. Ale też, co wydaje mi się szczególnie cenne i dotychczas nie upublicznione w taki sposób, jak powinno zostać, jego twórczość oryginalną, własną, poetycką i prozatorską. Bo te ostatnie 10 lat, to jest ta ostatnia dekada, to jest rzeczywiście czas ogromnej aktywności profesora Balcerzana. Zarówno te książki naukowe, teoretyczno-literackie, Literackość, Pochwała poezji, z drugiej strony jego tom, wiersze, nie wszystkie, poezji zebranych i dwie książki prozatorskie, takie autobiograficzne czy autobiografizujące. I to trzeba opisać, tak? I widać, że nadszedł taki czas, żeby pisać o Balcerzanie również jako autorze.
Profesor Ewa Kraskowska, kierowniczka Zakładu Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej UAM. Następczyni profesora Edwarda Balcerzana.
To był ziomek, Balcerzan, a teraz Kraskowska.
A teraz jestem ja i to jest naprawdę jakieś nieporozumienie, bo to ja jestem, że tak powiem, z innej półki akademickiej. Może jedną rzecz chciałabym powiedzieć. Edward jest oczywiście kojarzony z taką silną orientacją strukturalistyczną, jest jednym z współtwórców polskiego strukturalizmu. Ja natomiast jestem kojarzona z feminizmem, ze studiami genderowymi i jakoś tak się to wszystko ułożyło, że się szczęśliwie udało połączyć te dwa nurty w naszym zakładzie i nawet Edward, kiedy przychodzi teraz na nasze zebrania i widzi, że jego własne uczennice ulubione, takie jak Joasia Wójcik, jak Agnieszka Kwiatkowska, jak Ewa Rajewska, że one nagle zaczynają coś o poetkach, o pisarkach, o tłumaczkach. Najpierw się na to trochę zżymał, ale teraz się z tym pogodził.
Nie ma wyjścia.
Ostatnio wyszła z naszego środowiska książka Agnieszki Gajewskiej, Zagłada i Gwiazdy, o prozie Stanisława Lema, która została nominowana do Nagrody Długosza. Agnieszka pisała, to ciekawe połączenie, Agnieszka pisała pracę, nie mogła dzisiaj przyjść, pisała pracę magisterską u Edwarda Balcerzana właśnie o Lemie, potem pisała doktorat u mnie, feministyczny. W związku z habilitacją wróciła do Lema i napisała książkę, o której wybitny lemolog jak Stanisław Bereś powiedział, że po tej książce nie będzie już można czytać Lema tak samo, jak się czytało go do tej pory. Więc warto się tą książką zainteresować i jej losami, i autorką.
Spróbujemy to zrobić. Dziękuję bardzo. I jak szanowny jubilat odbiera ten wieczór pełen hołdów?
Nie no, hołdów, jakiejś dużej empatii, powiedziałbym. Bo ja nie jestem człowiekiem, który chciałby hołdów, one by mnie peszyły bardzo, ale że to było zrobione w sposób tak nienadęty, chociaż dla mnie trudny. Bo wiesz, jeśli jest za dużo hejtu, człowiek się załamuje, ale jak jest za dużo miłości czy przyjaźni, to też jest to trudne do zniesienia, więc bałem się, czy ja w ogóle coś z siebie wyduszę, wiesz, w tej swojej wypowiedzi, czy się nie pogubię. No mówię mi, że to w ogóle mniej więcej było zrozumiałe, co ja mówię, chociaż tego nie jestem pewien.
Podsunąłeś kolejny temat.
No podsunąłem właśnie.
Może do kolejnych jubileuszy.
Wiesz, trudno, żebym ja już parokrotnie o sobie opowiadałem, to uznałem, że to nie ma sensu.
Ale ja nie wiedziałam, że ty masz taki talent graficzny, bo w książce się pojawiły grafiki.
No tak, no to są takie wczesne. Trochę też próbuję i teraz. Wiem, jak się robi akwarela, mi nigdy one nie wychodziły, wiesz, mi się jakoś inaczej to rozlewało. Po prostu nie miałem czasu na techniczne rzeczy. No więc...
Wszystko wymaga techniki.
Wszystko tak.
Wiersz
tak,
wymaga tak, techniki, umiejętności.
Też. Ja pamiętam Przybosia, który mi nagle tak na jakiejś konferencji zjeździ, tak mi łapie za ramię i mówi: Panie Edwardzie, wie pan, co powiedział Camus? Technika wyprzedza metafizykę. I coś w tym jest. To nie jest takie odrębne, że albo.
To był zapis rozmowy i jubileuszowego spotkania profesora Edwarda Balcerzana, teoretyka literatury, poety i pisarza. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.